od marca, czyli wizyty prezbitera naczelnego biskupa Marka Kamińskiego w naszym kościele, mówimy o trwaniu w Chrystusie. On rozpoczął mówiąc o owocności, zachęcając nas do bliskiej relacji z Duchem Świętym i od tego momentu podczas naszych niedzielnych kazań, zwiastowania mówimy właśnie o tym, jak trwać w Chrystusie. A to trwanie w Chrystusie pozwala nam rodzić owoc, być owocnym w życiu, w naszym chrześcijańskim życiu. Trwamy w Chrystusie poprzez bliską relację z Duchem Świętym. To On, Duch Święty, wspomaga życie Kościoła, dba o misyjność Kościoła, dba o to, abyśmy byli świadkami Jezusa, przypomina nam i motywuje nas do tego. On również jest obecny w życiu każdego dziecka Bożego. Duch Święty piastuje przy duchowych narodzinach. On przekonuje ludzi o ich grzeszności. On pociąga ich do Ojca. On wzbudza pragnienie naprawienia swojej relacji z Bogiem. On dalej chce być obecny i ciągle obecny w życiu dziecka, które zostało zrodzone do Bożej rodziny. Chce nam pomagać, chce nam doradzać, chce nas wzmacniać, chce nas wyposażać, chce być obecny w naszym życiu na co dzień. Ostatnio mówimy i koncentrujemy się na owocu Ducha, gdy trwamy w relacji z Duchem Świętym, w automatyczny sposób rodzimy Jego owoc. Ten owoc i lista tych cech Ducha Świętego opisana jest w liście do Galacjan w 5 rozdziale. Czytamy tam, że owocem Ducha są takie cechy jak miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Dzisiaj powiemy sobie o kolejnych. Mówiliśmy już o miłości, tej Bożej miłości agape, która jest nadzwyczajną, nadprzyrodzoną, ponieważ jest wyborem, nie uczuciem i pozwala nam kochać nawet osoby nieprzychylnie do nas nastawione. Mówiliśmy o radości, która jest także wyborem naszego życia. Możemy być radośni lub smutni. Możemy sami wybrać, w jakim kierunku poprowadzimy nasze życie, jeżeli chodzi o radość. Mówiliśmy o pokoju. Pokoju, który Jezus wyjednał nam, jednając nas z Bogiem Ojcem, ale także zachęta do tego, abyśmy trwali w harmonii ze samym sobą oraz dążyli do pokoju z innymi. O ile miłość, o ile przebaczenie, o ile te cechy możemy sami, niezależnie od drugiej osoby, czynić, kochać kogoś bez względu na to, czy ktoś mnie kocha, czy nie, przebaczać bez względu na to, czy mi przebaczy, czy nie. O tyle pokój jest już uwarunkowany, jest dwustronny. Ja mogę być w relacji pokoju z kimś, kto ten pokój w stosunku do mnie może chcieć. Ja zabiegam o pokój, ale druga osoba musi także tego pokoju pragnąć. Mówiliśmy też o cierpliwości, mówiliśmy o samoopanowaniu. Dzisiaj kolejne cechy Ducha Świętego, które wierzę, gdy analizujemy, będą pomocne, pomogą nam zrozumieć i wiedzieć, czego Duch Święty, kiedy jest z nami, oczekuje od nas, jakich owoców, jakich cech chce, abyśmy rodzili i w relacjach z innymi ludźmi je uwypuklali. Dzisiaj powiemy sobie o uprzejmości, tak jest to przetłumaczone. Owocem Ducha jest uprzejmość. Jak zapewne zauważyliśmy, jedno słowo w języku greckim ma bardzo często kilka odpowiedników, synonimów do określeń, do precyzowań w naszym języku polskim. Nie zawsze da się oddać znaczenie słowa greckiego, w którym był pisany Nowy Testament, jednym wyrazem czy jednym tłumaczeniem w języku polskim. I podobnie tutaj. To słowo uprzejmość, greckie słowo chrestos, oznacza dobry, dobrotliwy, uczynny, uprzejmy, łaskawy, miły, życzliwy, dobroczynny. U nas ktoś, kto tłumaczył ten przekład Biblii, musiał wziąć jedno słowo i użył tego słowa uprzejmość. Natomiast zobaczcie, jak szerokie, jak bogate jest to słowo w języku greckim. Gdy mówimy, że owocem Ducha jest uprzejmość, to także dotyczy dobrotliwości, dobroci, łaskawości, bycia miłym, życzliwym, dobroczynnym. także niesie w sobie to słowo sprawiedliwość i prawość, a jest przeciwieństwem postawy egoistycznej, ostrej, surowej, nieuprzejmości, bycia niemiłym, nieuczynnym. Czyli to słowo uprzejmość, Chrystus, oznacza dla nas, chrześcijan, gotowość, aby odpowiedzieć na potrzeby innych ludzi. Gotowość odpowiadania na potrzeby innych ludzi. Fajnie to ujął apostoł Paweł w liście do Galacjan, gdybyśmy dalej czytali. 6 rozdział, 9 werset mówi: a czynić dobrze nie ustawajmy. I podkreśla w 10 wersecie: jeśli mamy czas, póki mamy czas, kiedy żyjemy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Czyńmy wszystkim dobrze. Czyli to jest postawa, jaką mamy w stosunku do innych ludzi. Spodobało mi się jedno z tłumaczeń, które mówi: dobrze czyńmy wszystkim, a najbardziej spokrewnionym w wierze. Fajnie oddane to jest. Spokrewnionym w wierze. Że jesteśmy braćmi i siostrami, tworzymy rodzinę Bożą. To Boże Słowo mówi: wszystkim dobrze czyńmy. Okazujmy tę uprzejmość, dobroć, dobroczynność, łaskawość, dobrotliwość, ale najwięcej tym, którzy są z nami spokrewnieni w wierze, którzy mają tę samą krew duchową, którzy zostali obmyci krwią Jezusa, którzy stali się synami, córkami Bożymi, spokrewnionymi w wierze. To coś więcej niż kod kulturowy danego kraju czy danego regionu, obyczaje czy zwyczaje mówiące nam uprzejmości w stosunku do drugiego człowieka. Jest to życzliwe nastawienie. Jest to chęć i gotowość pomocy. Podobne temu słowo Chrystos jest słowo Chrystotes, które ubogaca, doprecyzowuje naszą postawę, bo ono mówi, że mamy być dobroduszni, dżentelmeńscy, gotowi do przysługi, przydatni do pomocy, tacy odpowiedni, akuratni na daną chwilę w życiu innej osoby. Tak byśmy powiedzieli: do tańca i do różańca. Oczywiście we właściwym tego słowa znaczeniu. Czyli odpowiadam na potrzeby osoby, która w danej chwili staje na mojej drodze, i moja życzliwość, moja uprzejmość, moja dobroczynność, dobroduszność powoduje, że chcę jej pomóc. To Duch Święty we mnie i owoc Jego, tej uprzejmości, powoduje, że chcę zrobić coś ekstra. Taka osoba, która ma tę cechę, jest głęboko prawa, sprawiedliwa, moralna dobroć, moralna prawość charakteryzuje taką osobę, jest dojrzała, doskonała w swoim charakterze i zachowaniu. Czyli to jest gotowość do poświęcenia siebie dla innych. Wyjście poza szablony i zwyczaje, obyczaje, które panują na przykład w jakimś kraju i charakteryzują, mówimy o kimś takim, że on jest uprzejmy. Na przykład, gdy jedziemy autobusem i wchodzi starsza osoba, to w naszym kraju przyjęte jest, że młodsza osoba wstaje, ustępuje miejsce. To jest poczytane w naszym kraju jako uprzejmość, tak? A co owoc Ducha Świętego, jakim jest uprzejmość, dobroczynność, mówi więcej? Bo to jest coś więcej niż tylko to. Ja zauważam taką osobę, podchodzę do drzwi, pomagam tej osobie wejść, tej starszej osobie, sadzam ją na swoim miejscu, mówię: może pani skasuje bilet? Idę, kasuję bilet, wracam. I to jest już coś, nie tylko uprzejmość przyjęta w naszym kraju, ale coś więcej zrobiłem. Rozumiecie? To jest ilustracja. Albo wsiada taka osoba, nie ma miejsca, to podchodzę do młodej osoby, Sylwia jest taką młodą osobą, mówię: proszę pani, mogłaby pani wstać, ponieważ jest tu starsza osoba, ona potrzebuje usiąść. A więc to jest nie tylko uprzejmość, która jest przyjęta w danym rejonie, kraju, zwyczaj, ale to jest coś więcej nad zwykłą, zwyczajowo przyjętą uprzejmość, dobrotliwość. Bo to jest, jak powiedziałem, gotowość do poświęcenia siebie dla innych, wyjście poza szablon, reguły i zwyczaje. Pan Jezus ujął to w Ewangelii Mateusza w taki sposób. Jeśli ktoś chce zabrać ci szatę, uważa, że potrzebuje też twój płaszcz, daj mu to. Jeśli ktoś, mówisz do niego, okej, pójdę z tobą, pomogę ci nieść przez jedną milę ciężar, który niosłeś, on mówi, wiesz co, jakbyś jeszcze drugą milę, drugi kilometr ze mną poszedł, byłoby fantastycznie. To ja idę dalej z nim, bo on ma taką potrzebę. Tam Pan Jezus mówi, jeśli ktoś cię o coś prosi, to mu daj. Jeśli ktoś chce pożyczyć, to nie odwracaj się, pożycz. Czyli to jest wyjście poza zwyczajowo przyjętą uprzejmość, dobroć, życzliwość, bycie miłym dla kogoś. Bardziej jest to pomoc z perspektywy osoby, która jest w potrzebie, a nie mojej. Bo ja uważałem, że jeżeli ja odprowadzę ją do tego momentu, jest wystarczający. Jestem już uprzejmy. Ale ona chce, żebym szedł z nią trochę dalej, to ja wychodzę i nie oceniam tej sytuacji moją oceną i mówię, nie, ja już tyle wszedłem, ty i co dalej sobie poradzisz. Tylko mówię, okej, potrzebujesz, żeby iść z tobą jeszcze, pójdę z tobą dalej. Czyli to jest coś więcej niż tylko bycie uprzejmym w ramach kultury, zwyczajów danego regionu czy kraju. Dlaczego tacy mamy być? Ponieważ taki jest Bóg. O Bogu Paweł w swoich listach, Piotr w swoich listach mówią, że Bóg jest tak dobry i tak dobrotliwy. Na przykład Rzymian 2:4. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci i cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Jego dobroć do upamiętania Cię prowadzi. Bogactwo Jego dobroci. Łukasz 6:35. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. To jest ciekawe, nie? Dla tych, którzy mają takie tendencje do pożyczania pieniędzy, nie? To mają nawet podkładkę. Pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu. Wiecie, że niektórzy to wykorzystują, nie? Ale to nie my, to nie tu. Nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza i synami Najwyższego będziecie, gdyż On, Bóg, jest dobrotliwy dla niewdzięcznych i dla złych. Jest dobrotliwy. Jest to użyte to słowo. Piotr w swoim liście mówi, żebyśmy przystąpili do kamienia żywego, mówiąc o Jezusie, i tam dodaje, gdy żeście zakosztowali, że dobrotliwy jest Pan. I dlatego też, że On jest dobrotliwy, że On jest uprzejmy, miły w stosunku do nas, że jest Bogiem życzliwym, dobrze nastawionym, dobroczynnym, łaskawym w stosunku do nas. On chce, abyśmy my, jako Jego dzieci, wskutek relacji z Duchem Świętym, rodzili owoc tej uprzejmości, Chrystos, Chrystotos, po to, abyśmy dokładnie to samo czynili w naszym życiu. Stąd wezwanie Pawła, Efezjan 4:32. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi. Biblia Gdańska mówi dobrotliwi. Biblia Tysiąclatka mówi nawzajem dobrzy. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, dobrotliwi, dobrzy nawzajem. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi. Jest to słowo tutaj to użyte. Kolosan 3:12 mówi, dlatego przyobleźcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. W dobroć. Biblia Gdańska, czyli te starsze tłumaczenie, już bardziej język taki staropolski, używa tu słowa dobrotliwość. Przyodziejcie się w dobrotliwość. Czyńcie dobrze, wychodźcie poza, bądźcie nastawieni, aby być uprzejmym dla innych ludzi. A więc jest to nastawienie życzliwości w stosunku do drugiego człowieka i bardziej zaspokajamy potrzebę, patrząc na jego sytuację, jego punkt widzenia, niż swoją. Jest to wyjście ponad. Pamiętacie modlitwę jednej dziewczynki, która modliła się w zborze: Panie Boże, spraw, by źli ludzie stali się dobrzy, a ci dobrzy stali się mili. Stali się mili. To, że się na nowo narodziłeś, fantastycznie, że masz relację z Bogiem, fantastycznie, ale Bóg oczekuje, abyś rodził owoc. I między innymi, abyś był miły, uprzejmy, dobroczynny, abyś był życzliwie nastawiony do innych ludzi. To jest cecha
owocu Ducha, dlatego zabiegajmy o relację z Duchem Świętym, aby tę cechę owocu w naturalny sposób, wskutek relacji z Nim, rodzić w naszym życiu. Następnie czytamy o kolejnej cesze. Dobroć. Już dużo mówiliśmy o uprzejmości, o dobrotliwości, o dobrym czynieniu. Tutaj słowo dobroć, słowo greckie agatosyne, ktoś ma na imię Agata, to właśnie od tego słowa, osoba dobra, prawa, agatosyne, oznacza dobroć wrodzona, dobry z natury, prawy, szlachetny, sprawiedliwy. Wrodzona dobroć, dobry z natury, prawy, szlachetny, sprawiedliwy. Biblijnie mówimy, że jest to człowiek prawego serca i prawego życia. Oznacza życie zgodne z zasadami, w oparciu o dobre zasady. Dla nas, chrześcijan, wierzących ludzi, oznacza czynienie dobra, bycie dobrym, świadczenie dobra w zgodzie z Bożą wolą. Powiązane jest to ze znajomością Bożych praw i zasad. I tę cząstkę, dlatego ta agatosyne, agatos oznacza prawość serca, wrodzoną prawość, dobry z natury, mówi nam o czymś, co każdy człowiek ma. Nawet ludzie nienowonarodzeni mają cząstkę tego czynienia dobra, prawości w sercu. Paweł o tym powiedział, mówiąc o prawie Bożym w liście do Rzymian, wykazując, że każdy ma prawo, które Bóg wkłada w nas, mówi, że poganie, którzy nie mają zakonu, nie mają prawa, z natury czynią to, co zakon nakazuje. Z natury czynią to, ponieważ jest tam napisane, mają zakon, dowodzą, że treść prawa Bożego jest zapisana w ich sercach. I ta dobroć, z tym się już rodzimy. Mamy tę cząstkę, element tej Bożej dobroci, z natury Bożej dobroci, bo Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go jako bardzo dobre stworzenie. I to jest w nas. Natomiast, gdy się na nowo narodzamy, Bóg chce, abyśmy jeszcze bardziej tę cechę uwypuklali. Abyśmy pilnowali zasad, abyśmy żyli w prawości, w praworządności, abyśmy otaczali ludzi troską w oparciu o zasady, nie łamiąc tych zasad. Bo można komuś chcieć dobrze pomóc, łamiąc po kolei zasady i Boże, i świeckie, mówiąc, ale ja przecież dobrze chciałem. Stąd oszustwa podatkowe, stąd różnego rodzaju machlojki, malwersacje, ponieważ ludzie chcą zrobić dobrze, ale niezgodnie z Bożą etyką. Natomiast ten owoc dobroci powoduje, że z wrodzoną dobrocią, dobry z natury, prawy, szlachetny, sprawiedliwy, chcę robić wszystko po Bożemu. Chcę żyć po Bożemu i pomagać, okazywać dobroć po Bożemu. Dlatego też, gdy się na nowo naradzamy, to nie tylko tę cząstkę minimalnej dobroci mamy okazywać w stosunku do ludzi, ale mamy być pełni dobroci. Nie tylko podstawowe DNA moralności i dobroci, ale w pełni okazywać tę Bożą dobroć. Rzymian 15:14. Paweł mówi tak: mam pewność, że jesteście pełni dobroci. Mam pewność, że jesteście pełni dobroci. Efezjan 5:9 mówi nam, że owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość. Owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość. W liście do Tesaloniczan, w drugim liście 1:11, Paweł modli się i mówi: wierzę, jestem pewny, że Bóg doprowadzi wszystkie wasze dobre zamierzenia do końca. I tu jest też użyte to słowo dobre zamierzenia. Dobre. Czyli Bóg chce, abyśmy okazywali tę dobroć, abyśmy byli dobrymi zgodnie z Bożą wolą i oczekiwaniami. To jest, gdybyśmy mogli to określić, to taka praktyczna strona miłości agape. Jestem przychylnie nastawiony do ludzi i im pomagam. Czynię dobro, celuję w dobrych uczynkach, jak mówi Boże Słowo, żyję dobrym życiem, bo to wynika z Bożego DNA, z Bożej natury, która jest we mnie, po części we wszystkich ludziach, a w nowonarodzonych w pełni. I Bóg oczekuje, że będziemy to robić. Ta cząstka, ten owoc rozbudzany przez Ducha Świętego ciągle popycha i inspiruje nas do czynienia dobra, okazywania dobroci innym ludziom. To po drugie, druga cecha. I trzecia, ostatnia na dzisiaj, łagodność. Owocem Ducha jest także łagodność. Słowo greckie praotes oznacza cichość, łagodność, skromność, potulność. Cichość, łagodność, potulność, skromność. I tutaj panuje pewien stereotyp, gdy mówimy o łagodności, że człowiek wierzący to osoba o słabym charakterze, nieasertywna, niezdolna do polemiki czy obronienia swojego zdania, niezdolna do przeciwstawienia się czy ludziom, czy okolicznościom. To taka osoba, wiecie, postawiona w rogu, na nią można wszystko wylać, wszystko zrobić, bo on ma być łagodny lub bo on jest łagodny. Jeżeli ktoś wybiera taką drogę, to fajnie, ale owoc Ducha, o którym tutaj mówimy, wcale o tym nie mówi. To słowo praotes oznacza, tak jak powiedziałem, cichość, łagodność, potulność, skromność, ale dosłownie oznacza łagodną siłę, wyważoną, zrównoważoną postawę, ujarzmione emocje. Na przykład, Pan Jezus mówi do siebie, o sobie, do nas. Mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, spracowani, obciążeni, ja wam dam ukojenie. Jarzmo moje jest miłe, tu też jest użyte to słowo, co wcześniej mówiliśmy, dobre, jarzmo moje jest dobre, miłe. Uczcie się ode mnie, że jestem, co tam jest napisane? Cichy, czyli łagodny, cichy i pokornego serca. Zauważymy w Bożym Słowie, że bardzo często obok siebie pokora i cichość, łagodność występują. Czyli one tak jak papuszki, nierozłączki, są ze sobą razem. Człowiek pokorny jest na ogół łagodny, łagodny jest na ogół pokorny. Uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca. I ten Jezus, który mówi, uczcie się ode mnie cichy, bo jestem cichy i pokorny, czyli łagodny, pojawia się w świątyni, a w zasadzie na placu świątynnym i widzi, co się stało z domem modlitwy. Jak handlują, jak faryzeusze, arcykapłani dopuścili członków swoich rodzin, aby uprawiać biznes. I ten łagodny Jezus co robi? Zdenerwował się. Wybuchnął gniewem. I co robi? Na prędce skręca bicz i zaczyna między tych wszystkich pracowników świątynnych, którzy tam sprzedawali, na tym, umówmy się, targu, zaczyna ich bić, chwyta za stoły, wywraca ich stoły, tam gdzie pieniądze wymieniano, ofiary płacono, jest wkurzony. I mówi, uczcie się ode mnie, że jestem cichy, łagodny i pokornego serca. Jest to kontrolowany wybuch, jest to kontrolowana siła, są to emocje ujarzmiane i zrobił porządek na placu świątynnym. Powiedział, dom ten jest nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Zarabiacie, oszukujecie, kręcicie swój biznes, uprawiacie tutaj. Nie o to Panu Bogu, Ojcu naszemu chodziło. On się zdenerwował, kiedy widział, że Boże prawo jest łamane. Czasami bardzo otwarcie ganił faryzeuszów. W zasadzie ich obrażał. Bo niektórzy mówili, nauczycielu, obraziłeś mnie. Ty ścianę pobielano, ty grobie pobielano, ty taki i taki. To były wtedy, my może tak tego nie rozumiemy, bo my nie używamy takiego stwierdzenia do kogoś, grobie pobielany albo ścianą. Ale oni dokładnie wiedzieli, co Jezus mówił. On ich obrażał. Jakby dzisiaj powiedział do kogoś, ty głupku. Ktoś powie, no nie można mówić głupku. Ty jakiś tam. I ktoś może poczuć się obrażony. Ale Jezus używał to w kontrolowany sposób. Do Piotra, kiedy mówił, że idziemy do Jerozolimy i tam będę aresztowany, zabity, ale nie martwcie się, po trzech dniach zmartwychwstanę. Piotr już tego nie słyszy. Piotr bierze Jezusa na bok i mówi, mistrzu, co ty opowiadasz? Nie przyjdzie to na ciebie. I co Jezus? Pogłaskał go i powiedział, dobrze Piotrusiu, dobrze powiedziałeś, fajnie, nie? Dobra, dzięki, że mi pomogłeś. Co on do niego powiedział, pamiętacie? Idź precz ode mnie, Co, co? Piotrusiu? Jak?
Szatanie.
Ja dziękuję. Jezus, który mówi, uczcie się ode mnie, że jestem łagodny, miły, uprzejmy, dobry. Czyli to słowo ma o wiele szersze znaczenie niż my. Zawężamy je do bycia łagodnym, nie reagującym na nic, nieasertywnym, na kogo można wszystko wylać, postawić w rogu i on tak będzie stał, aż go nie zwolnimy z tego. To nie jest to słowo. Jest to kontrolowana siła. Mojżesz. W Starym Testamencie jest określony Mojżesz, że był najłagodniejszym człowiekiem na ziemi. Najcichszym człowiekiem na ziemi. Bo to wymiennie zależy, jakie tłumaczenie Biblii używamy. A kiedy wracał z góry, kiedy w cudowny sposób otrzymał dwie tablice kamienne z dekalogiem, kiedy przyszedł i zobaczył, co robi lud, ten najbardziej łagodny człowiek, jak wziął tę tablicę, jak lutnął, to z nich nic nie zostało. Kontrolowana siła, emocje. On potem wycichł. Wszystko było ok. On się zdenerwował, że ludzie są tak głupi. Bóg ich wyprowadził z Egiptu, a oni sobie robią jakiegoś cielca i świętują, że to ten cielec ich wyprowadził z Egiptu i oddają mu cześć. Wściekł się. Wybuchnął gniewem. Ale to był kontrolowany gniew. Czy kiedykolwiek Pan Bóg zrobił mu zarzut i wrócił do tego, że rozbił tę tablicę? Tak czy nie? Pamiętacie taki przypadek? Nigdzie. Pan Bóg nie zrobił mu wymówki na ten temat. Tylko powiedział mu, teraz sobie wyciosaj tablice, które rozbiłeś wcześniej i znowu musimy ten dekalog spisać, bo ludzie muszą go przestrzegać. Czyli jest to kontrolowana siła. Kontrolowane emocje. Łagodna siła. Wyważona, zrównoważona postawa. Ujarzmione emocje. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 5 werset mówi, błogosławieni cisi, łagodni, albowiem oni odziedziczą ziemię. I Biblia zachęca nas do takiej postawy. W liście do Tymoteusza, w 6 rozdziale, w 1 wierszu, Paweł mówi, ale ty człowiecze Boże, unikaj tego. I tam wcześniej jest dążenie do bogactwa, miłość pieniędzy i tak dalej, ale zabiegaj o sprawiedliwość, prawość i między innymi jest napisane tam o łagodność. Galacjan 6:1 mówi nam, bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Biblia Gdańska mówi w duchu cichości. 2 Tymoteusza 2:25 mamy przyjąć odpowiednią postawę, napominać z łagodnością krnąbrnych w nadziei, że Bóg przywiedzie ich kiedyś do upamiętania i do poznania prawdy. Napominać z łagodnością. Do Tytusa apostoł Paweł daje nauczanie, pouczenie, wskazówki. Mówi, pamiętaj, przekaż naszym ludziom, wierzącym ludziom, odrodzonym z Ducha Świętego, aby o nikim źle nie mówili, nie byli kłótliwi, ale ustępliwi, okazujący wszelką łagodność. Biblia Gdańska mówi wszelką skromność wszystkim ludziom. Piotr w swoim liście mówi tak. Lecz Pana Chrystusa poświęcajcie w waszych sercach, zawsze gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia z waszej nadziei, lecz czyńcie to z łagodnością i szacunkiem. Czyli gdy pojawia się polemika, gdy ktoś z nami argumentuje, nie zgadza się z tym, w co wierzymy, Boże Słowo mówi, my mamy mieć swoje zdanie, mamy być stanowczy, konkretni, ale gdy to robimy, mamy robić to z łagodnością, z szacunkiem do poszanowania praw innych osób. To słowo było używane, aby to zilustrować, w oswajaniu dzikich zwierząt, szczególnie dzikich koni. Kiedy takiego konia schwytano, kiedy go ujarzmiono, kiedy był trzymany na wędzidle i uździe, to mówiono o tym koniu, że stał się łagodny i cichy. Ten potężny dziki koń został ujarzmiony. Dalej potężny, dalej ma moc, dalej jest silny, ale jest łagodny, posłuszny, miły. Ile to osób podchodzi lub dzieci do konia i go głasza, jaki fajny konik. Ale ten konik potrafi kopnąć, ten konik potrafi swoją siłę objawić. Natomiast został ujarzmiony, został udomowiony, dlatego jest łagodny. I jeżeli chodzi o nas, to my mamy być tacy udomowieni, ujarzmieni, gdzie trzymamy na wodzy nasze emocje, naszą siłę. Łagodni, ale wciąż umiejący zarządzać wzburzonymi emocjami. Taka osoba umie się obronić, umie obronić kogoś, stanąć w obronie kogoś, umie stawić czoło przeciwnościom lub niesprzyjającym okolicznościom. I ten owoc ducha, łagodność, staje się takim zaworem bezpieczeństwa, że w kontrolowany sposób nasze emocje są rozładowywane, a nie w nieokiełzany i w niekontrolowany sposób. Ci, którzy mieszkają w domkach albo mają piece, gdzie podgrzewają wodę, to wiedzą, że w takim piecu jest taki zawór bezpieczeństwa, tak? Jak za mocno się zagrzeje wodę, to albo on sam, kiedy to ciśnienie, ja się dokładnie na tym nie znam, ale tyle, ile znam, to tak opowiem, ciśnienie, które jest wytworzone, za gorąca jest woda, powoduje, że ten zawór bezpieczeństwa się otwiera i ta woda zamiast iść i porozwalać cały system, idzie coś tam do wiadra, gdzieś tam bokiem, aby złagodzić ciśnienie, które było. I tak samo ten owoc, ta cecha owocu Ducha Świętego, łagodność, jest takim zaworem bezpieczeństwa. Kiedy ciśnienie nam się podniesie, kiedy jesteśmy nabuzowani, to ta cecha pozwala nam jako wyjście, zawór bezpieczeństwa, ulotnić coś, co może przynieść wielkie zniszczenie dla nas, dla innych osób, z którymi mamy relacje z powodu wybuchu emocji, które się pojawiły w naszych relacjach. To jest zawór bezpieczeństwa i przez tę cechę, łagodność, kontrolowanie spokojnie, bezpiecznie, te emocje są normowane, wyciszane. I Duch Święty chce nam w tym także pomagać. Duch Święty staje się takim zaworem bezpieczeństwa i nam pomaga. Dlatego też wszystko, o czym mówimy, to mówimy o tym, aby mieć relację z Duchem Świętym. Bo relacja z Duchem Świętym, czyli trwanie w Jezusie, jak to Jezus mówił, pozwala nam rodzić te cechy. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, opanowanie i dzisiejsze, o których mówiliśmy, ta uprzejmość, miłość, dobroczynność, dobroć, łagodność, to są cechy, które Duch Święty chce nam pomagać wykrzesywać z nas, abyśmy w takiej relacji z innymi ludźmi mogli być i rodzić ten owoc. Po to, aby naśladować Jezusa, po to, aby podążać za Nim, po to, aby inni widzieli, że Bóg jest w nas, że Jezus jest w nas, że Duch Święty pracuje w nas, że jesteśmy innymi ludźmi, zmienionymi wskutek działania Ducha Świętego w naszym życiu. Amen. Amen.